bez wątpienia dzieło odnowy Karmelu i poprzez to duchowe odrodzenie Kościoła zagrożonego reformacją to wielka zasługa świętej Teresy od Jezusa. Jednak drugim wielkim jej wkładem w życie Kościoła jest pozostawiona doktryna duchowa. To właśnie ze względu na tę mądrość zawartą w jej pismach 27 września 1970 roku papież Paweł VI ogłosił świętą Teresę od Jezusa doktorem Kościoła. Święta pozostawiła nam kilka bezcennych dzieł, przepięknych w swej formie i treści, które pisała w każdej wolnej chwili w trakcie ustawicznych podróży po Kastylii. Na ogół nie miała możliwości, by przeczytać je od nowa, sprawdzić i poprawić. Na pierwszym miejscu trzeba więc wymienić dzieło pod tytułem Księga mojego życia, napisane w latach 1562-1565, a więc w okresie względnego spokoju w klasztorze świętego Józefa. Oprócz bogatej treści autobiograficznej jest tam wiele cennych wskazań odnośnie do życia duchowego. Uzupełnieniem danych biograficznych są luźne zapiski obejmujące lata 1560-1581, robione na użytek spowiedników. Potem zostały zebrane w jedno dzieło, któremu nadano tytuł Sprawozdania duchowe. Kolejne dzieło to Droga doskonałości, napisane zaraz po autobiografii, to jest w latach 1565-1570. Jako ciekawostkę warto podać, że polskie wydanie tego dzieła ukazało się już w 1625 roku. Celem tego dzieła jest zachęta córek duchowych świętej Teresy do modlitwy myślnej i kontemplacji. O swoich przeżyciach duchowych nasza doktor Kościoła pisze w dziełku pod tytułem Podniety miłości Bożej, które powstało prawdopodobnie 10 lat przed jej śmiercią na polecenie jednego z jej spowiedników. Jest to uroczy i bardzo osobisty komentarz do starotestamentalnej księgi Pieśni nad Pieśniami. Swoje modlitwy i pełne miłości dialogi z Panem Jezusem, zapisywane często tuż po Komunii Świętej, hiszpańska mistyczka zawarła w dziełku pod tytułem Wołania duszy do Boga. Wśród pism wielkich mistyków rzadko znajdziemy słowa równie mocne, równie nabrzmiałe tęsknotą za Bogiem i przepojone żarem nadprzyrodzonej miłości, jak treści tu zawarte. Charakter dzieła pozwala stwierdzić, że powstało ono tuż przed tak zwanymi zaślubinami mistycznymi, czyli około 1570 roku. Nasza święta w jednym z wymienionych dzieł napisała, że modlitwa jest na to, by z niej zrodziły się czyny. Całe jej życie potwierdza tę prawdę. Była bowiem z jednej strony duszą obdarzoną niezwykłą kontemplacją, przeżywającą najwyższe stany mistyczne, a z drugiej strony niezmordowaną w działaniu na rzecz reformy Karmelu. Całą tę swoją działalność dokładnie rejestrowała na bieżąco w dziele pod tytułem Księga Fundacji. Nie brak tam świadectw o cudownym wprost Bożym działaniu w całej tej sprawie reformy. Pozostawiła także szereg pomniejszych pism. Zachowały się również utwory poetyckie i kilkaset listów, które niebawem po raz pierwszy w całości ukażą się w języku polskim w wydawnictwie Karmelitów Bosych w Krakowie. Najbardziej jednak znanym i chyba najważniejszym jej dziełem jest Twierdza Wewnętrzna, której oryginalny rękopis zachował się w klasztorze karmelitanek bosych w Sewilii. Napisane zostało ono w ciągu 5 miesięcy, od czerwca do listopada 1577 roku, na polecenie jej duchowego powiernika, ojca Hieronima Gracjana. Po polsku dzieło to ukazało się 56 lat od chwili jego napisania, to jest w roku 1633. Jest to niezwykły traktat o życiu mistycznym, oparty na osobistym doświadczeniu zjednoczenia z Bogiem, do którego doszła nasza autorka. Szczegółowo opisuje w nim poszczególne fazy duchowego rozwoju, który polega na wchodzeniu w siebie, głównie poprzez modlitwę, tak jak się przekracza poszczególne komnaty zamku lub twierdzy. Tam, w samym środku własnego jestestwa, w dnie duszy, twierdzi Teresa, człowiek spotyka Boga, który pragnie się z nim zjednoczyć, to znaczy pragnie człowieka przeniknąć swoim bóstwem. Każdej z siedmiu komnat odpowiada więc określony stopień modlitwy. I tak, pierwsza komnata twierdzy lub mieszkanie oznacza modlitwę bardzo niedoskonałą, która w terezjańskim rozumieniu właściwie nie jest modlitwą, a jedynie wzdychaniem, jękiem i krzykiem duszy do Boga, aby odwrócił od niej zło. Wprawdzie wyznacznikiem drugiego mieszkania jest rozmyślanie, ale wciąż jest to modlitwa niedoskonała, bo zanadto skupiona na sobie i za bardzo uczuciowa. Dopiero w trzecim mieszkaniu zaczyna się prawdziwa modlitwa jako dialog miłości z Bogiem, bo tu dusza po przejściu koniecznych oczyszczeń ascetycznych zaczyna niejako słyszeć głos Boży w sobie. Mieszkanie czwarte oznacza początek modlitwy nadprzyrodzonej, czyli kontemplacji wlanej, którą Teresa nazywa modlitwą odpocznienia. Mimo iż chrześcijanin żyje już aktami cnót teologalnych wiary, nadziei i miłości, to jednak na tym etapie modlitwa nadprzyrodzona miesza się jeszcze z modlitwą naturalną. Dopiero w piątym mieszkaniu zaczyna się prawdziwy stan mistyczny, którego oznaką i skutkiem jest modlitwa zjednoczenia prostego. Dzięki niej następuje doskonałe zjednoczenie woli człowieka z wolą Bożą. Wówczas naprawdę zaczyna się nowa jakość w życiu duchowym. Dwa następne mieszkania to pełny stan mistyczny. Opis szóstego mieszkania dotyczy modlitwy ekstatycznej i takiego stopnia zjednoczenia, który święta określiła jako zaręczyny mistyczne. Mistyk przechodzi tu najgłębsze oczyszczenia, które święty Jan od Krzyża nazywa bierną nocą ducha, ale mają one ogromny wpływ na postęp w doskonałości. W ich rezultacie nawiązuje się coraz ściślejsze zjednoczenie z Bogiem i niemal pewność nierozerwalnego związku na całą wieczność, podobnie jak zaręczyny są obietnicą nierozerwalnego związku małżeńskiego. Ostatnie, siódme mieszkanie twierdzy wewnętrznej obejmuje najwyższy stopień modlitwy i zjednoczenia z Bogiem, który karmelitańska święta słusznie nazywa zaślubinami lub małżeństwem mistycznym. Bo tak jak małżonkowie wzajemnie się obdarowują sobą w miłości, tak Bóg i człowiek stają się dla siebie darem. Mistyk bez przerwy, spokojnie, w najwyższej duchowej słodyczy kontempluje Boga. Jego wola całkowicie zlewa się z wolą Bożą, dlatego nie potrafi chcieć niczego, co nie byłoby zgodne z Bożym planem. Można więc mówić o utwierdzeniu w łasce uświęcającej i o stanie absolutnie wolnym od grzechu śmiertelnego. Jest to zatem zjednoczenie przemieniające i przebóstwiające człowieka. Stanowi ono szczyt i cel całego życia duchowego. Jak wspomniano, święta Teresa Wielka nie ukrywa, że to, co pisze o życiu duchowym, mistyce, kontemplacji i najintymniejszym zjednoczeniu z Bogiem jest odbiciem jej osobistych przeżyć. jednakże pozostaje wobec nich bardzo ostrożna i krytyczna, we wszystkim bezwarunkowo poddając się osądowi Kościoła. Ze swej strony odpowiednie autorytety, łącznie z Inkwizycją, w jej pismach nie dopatrzyły się niczego, co byłoby przeciwne wierze i dobrym obyczajom. O wielkiej psychiczno-duchowej dojrzałości świętej, a tym samym o trafności jej obserwacji życia wewnętrznego, świadczy zawarta w tych pismach subtelna autoironia, a przy tym wyborny dowcip, nie mówiąc o kunsztownym języku, niezwykle plastycznym i barwnym. Z tej racji dzieła świętej Teresy z Awila zaliczane są do pereł literatury hiszpańskiej, a zarazem do najściślejszego kanonu klasyki duchowości. I także współcześnie cieszą się one niezwykłą popularnością, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Niestety nie jesteśmy w stanie wyczerpująco przedstawić duchowej doktryny tej karmelitańskiej doktor Kościoła. Może jeszcze przy okazji omawiania duchowości szkoły karmelitańskiej będzie możliwość przywołać kilka jej myśli. A dziś na podsumowanie niech nam posłużą trzy jej krótkie sentencje na temat modlitwy, które doskonale streszczają całe bogactwo jej życia, jej działalności i pism. Otóż w swej autobiografii święta pisze: modlitwa nie jest niczym innym, jak tylko aktem miłości, a tym samym intymną relacją przyjaźni, częstym spotykaniem się z kimś, o kim wiemy, że nas kocha. Z tej racji istota modlitwy nie polega na wielkim myśleniu, ale na wielkim kochaniu.